Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, jesteśmy w sali imienia Wojciecha Kaczmarka i myślę, że warto, żebyśmy dbali o pamięć osób, których już między nami nie ma i reagowali wtedy, kiedy ktoś pewne fakty przekręca czy podaje sposób odbiegający od rzeczywistości. Ostatnio w Głośniku Polskim ukazał się wywiad pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który odniósł się do swoich poprzedników, mówiąc prezydencie Kaczmarku, tu cytuję, on podjął wiele odważnych decyzji. Zamknął dla samochodów most teatralny. Kupił kilkadziesiąt autobusów. Pan prezydent Kaczmarek oczywiście podejmował wiele ważnych, trudnych decyzji, takich jak zakończenie budowy Pestki, wybudowanie centralnej oczyszczalni ścieków, uratowanie lotniska poznańskiego, uzupełnienie warunków przejęcia udziału w targach poznańskich. To listę można kontynuować. Natomiast zamknięcie mostu teatralnego dla samochodów na pewno nie było decyzją szczególnie trudną, szczególnie poważną. Po prostu skoncentrowanie ruchu tramwajowego w tym miejscu i tak bardzo ograniczało ruch samochodowy, a prowadzenie Pestki dodatkowo praktycznie uniemożliwiałoby tam płynność przejazdu samochodowego. Tak więc ten przykład podany przez pana prezydenta Jaśkowiaka ma niewiele wspólnego z rzeczywistymi wyzwaniami, z którymi prezydent Kaczmarek się borykał, bo był prawdziwym gospodarzem miasta. Miała trochę innej rangi problemy, które musiał rozwiązywać. Myślę, że jako osoba, którą towarzyszyła przez 8 lat jako pierwszy zastępca, mogę to stwierdzić całkowicie odpowiedzialnie. Natomiast skoro pan prezydent Jaśkowiak jest tak zafiksowany na punkcie wyrzucenia samochodów z poznańskich ulic, to może warto zauważyć, że w kwestii ograniczenia ruchu samochodowego rzeczywiście była jedna decyzja trudna i poważna. To była decyzja związana z zamknięciem przejazdu tranzytowego przez Święty Marcin pod Górną Zieloną. Osobom młodszym przypomnę, że kiedyś jak się było w okolicach Kaponiery, Jeżyc, to na rataje jechało się najprościej przez Święty Marcin pod Górna Zielona. Tu dzielicie trawa jeść. I ta decyzja rzeczywiście była trudna, bo to było zamknięcie przejazdu, który był bardzo popularny w mieście, ale podjęta nieodpowiedzialnie. Przypomnę, że ruch był skierowany na ramę komunikacyjną Królowej Jadwigi i było już to po remoncie mostu dworcowego. Także kierowcy mieli alternatywę, było rozwiązanie zastępcze. Chociaż dodajmy, że to była decyzja nie prezydenta Kaczmarka, ale akurat już prezydenta Grobelnego, któremu w tym samym wywiadzie pan prezydent Jaśkowiak zarzuca bezczynność. Przykro mi to powiedzieć, ale myślę, że trzeba dużo cynizmu, żeby zarzucać prezydentowi Grobelnemu bezczynność. Sądzę, że nawet osoby, które z jego zagorażałymi krytykami, im by do głowy to nie przyszło, żeby akurat osobie tak pracowitej taki zarzut stawiać. W swoim wywiadzie pan prezydent Jaśkowiak stwierdza tak, że prezydent Kaczmarek kupił, cytuję, kilkadziesiąt autobusów. Szanowny, nieobecny panie prezydencie. Jak się udziela autoryzowanego wywiadu w gazecie, która ma najwięcej czytelników w Poznaniu, to warto się lepiej przygotować. Warto jednak podawać konkretne fakty. Prezydent Kaczmarek mówił nie kilkadziesiąt, ale dokładnie 120 autobusów. I nie liczba jest ważna, chociaż rzeczywiście w tamtym czasie nikt nie myślał, żeby kupić ponad setkę autobusów. Słowa pana Jaśkowiaka wskazują, że i dzisiaj tym osobom to się nie mieści w głowie i wolą bezpiecznie mówić kilkadziesiąt, bo to przecież nie ponad 100, jak to można. A prezydent Kaczmarek miał taką wyobraźnię i takie decyzje podejmował. Słuchaj się autobusów, ale nie liczba jest tylko ważna, ale także fakt, że połączono ten zakup z montowaniem ich w Poznaniu, a więc dzięki temu powstały dwie fabryki w naszej aglomeracji. Tyle fakty, warto je znać, warto ich nie przekręcać, zwłaszcza jak jesteśmy w sali imienia Wojciecha Szczesnego Kaczmarka. To tyle w kwestii pierwszego oświadczenia. W kwestii drugiego oświadczenia, proszę Państwa, chciałbym kilka słów powiedzieć o partnerstwie bliżej prywatnego. Cieszę się, że pan prezydent Jacek Jaśkowiak do nas dotarł, bo to jest, panie prezydencie, ważne, że pan też może spojrzał na te kilka slajdów. Ja pozwoliłem sobie, czy to będzie się przekręcać? Co trzeba robić? O, dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie pod koniec września złożyć interpelację pana prezydenta z dwoma pytaniami. Poprosiłem o informację, czy od 2015 roku, czyli kadencji pana prezydenta, do chwili obecnej miasto Poznań podjęło realizację projektu w oparciu o zasadę zapisu prywatnego. I drugie pytanie, prosiłem także o informację, czy miasto Poznań przygotowuje się do takich projektów, czy planuje w oparciu o zasadę. Dwa proste, krótkie pytania. To jest odpowiedź, którą udzielił pan prezydent. Informuję, że jedynym projektem realizowanym w oparciu o zasadę partnerstwa zapisu prywatnego jest zadanie dotyczące zaprojektowania spalarni śmieci. Proszę Państwa, to jest odpowiedź całkowita. Więcej odpowiedzi nie ma. Czyli wydaje się, że to nie proste i zrozumiałe pytanie, jakie są plany. Pan prezydent kwituje, plany są takie, że była było partnerstwo. Generalnie jak się pytamy o plany, to się pytamy nie o przeszłość, ale o przyszłość. O przyszłości odpowiedzi nie ma ani słowa. Ta odpowiedź przygotowanie trwało 3 tygodnie. Po 3 tygodniach dowiedziałem się o tym, co było. Tak więc nie wiemy, co będzie. Brak odpowiedzi, bo tak to traktuję, raczej sugeruje, że żadne takie plany nie są przygotowane w naszym urzędzie. A szkoda, proszę Państwa, bo partnerstwo publiczno-prywatne, czyli formuła, która polega na zawarciu porozumienia między podmiotem publicznym a prywatnym, który pozwala dzielić ryzyko, pozwala podzielić zadania poprzez wspólną realizację zadań, jest na dzień dzisiejszy formułą coraz popularniejszą na całym świecie. Ja przypomnę, że generalnie zarządzanie publiczne dzisiaj coraz bardziej kieruje się w przekazywaniu realizacji wielu zadań publicznych podmiotom prywatnym. Oczywiście nie znosi odpowiedzialności podmiotu publicznego, miasta odpowiadają za zadania, ale niekoniecznie muszą wszystko same realizować. Nawet są przykłady z niektórych krajów, Wielka Brytania, że nawet więzienia zwalniają od zasady prawa publicznego, niekoniecznie administracja musi zarządzać nad takimi obiektami. Natomiast odpowiada za nie, a realizację zleca podmiotom prywatnym, które często lepiej potrafią kontrolować niektóre ryzyka i zarządzać pewnymi funkcjami. Kilka korzyści podstawowych to oczywiście możliwość wykorzystania umiejętności podmiotów prywatnych, lepsza alokacja ryzyka, czasami lepsze określenie potrzeb, optymalne wykorzystanie zasobów. Na końcu dodatkowy kapitał, choć to jest generalnie około 15% zaszczytu kapitałowego, więc to nie jest jakby najważniejszy element partnerstwa. Jak to wygląda dzisiaj w Europie? Wielka Brytania to tak naprawdę 92 rok, początek odrodzenia tej formuły. Na dzień dzisiejszy około 15% wszystkich inwestycji publicznych realizowanych jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na dzień dzisiejszy takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Francja, lata 90. już, Niemcy coraz częściej stosują tę zasadę działalności publicznej. Wiele kontraktów na PP matają Węgry, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, nasz był samorządowy. A więc nie mówimy o czymś, co jest rzadkie, wyjątkowe, mówimy o czymś, co staje się coraz bardziej powszechnie popularne, bo ma to swoje mocne uzasadnienie. W Polsce rzeczywiście ustawa w 2005 roku była mało przydatna. Przypomnę poznański parking na Placu Wolności. Były rozumiane jako partnerstwo, ale nie w oparciu o ustawę o partnerstwie, ale w 2008 roku mamy ustawę poprawioną, jeszcze potem nowelizowaną, która tworzy zupełnie nowe możliwości. I w Polsce, jak to dzisiaj wygląda, jak Państwo widzicie, pomiędzy styczniem 2009 a połową tego roku, mam już dokładne dane, łącznie wszczęto prawie 500 postępowań o partnerstwo publiczno-prywatne, z których 380 postępowań dotyczyło nowych projektów. W wyniku tych postępowań na dzień dzisiejszy zawarto łącznie prawie 130 umów, z których 116 weszło w fazę realizacji. Mówimy o Polsce. Tu Państwo macie krótko slajd pokazujący, jak to wygląda, jeżeli dynamikę. Jak widać w latach 2012, 2016, 2017, nie mam całego, jest to poziom około 50 projektów w oparciu o partnerstwo czy o prywatne rocznie. A więc nie jest to coś wyjątkowego. Coraz więcej przykładów mamy tego w naszym kraju. W jakich dziedzinach? Kultura fizyczna, infrastruktura, praktycznie wszystkie dziedziny można w nich wykorzystać tą formułę. Rozkład w Polsce, Wielkopolska nie jest tył. Tak naprawdę rozkłada się to w całym kraju dość równomiernie, z wyjątkiem ściany wschodniej. Tam rzeczywiście jest mniej tych przykładów, jeśli chodzi o dolnośląskie, mazowieckie, wielkopolskie. Tu jest dużo przykładów partnerstwa. Jak Państwo domyślacie się, jeśli chodzi o Poznań, to jest tylko jeden przykład dotychczas z poprzedniej kadencji de facto. Jeśli chodzi o wartość w Polsce, to na dzień dzisiejszy wartość tych inwestycji w ramach publiczno-prywatnego to jest poziom około 18 miliardów złotych, z czego 16 miliardów to są nakłady kapitałowe, bieżące około 1 miliarda. Proszę, to tyle. Chciałem pokazać, że jest to formuła, która w Polsce jest szeroko wykorzystywana. Wiele gmin to wchodzi. A co w Poznaniu? Przekazałem Państwu odpowiedź Pana Prezydenta na moją interpelację, z której wynika, że jakby nie jest to problem, który zakłóca sen Prezydentowi Miasta. Powinien śpi spokojnie, ale nie jest to temat, który jest podejmowany w naszym mieście, tak by wynikało z tej odpowiedzi. A przecież, proszę Państwa, jak mówimy o hali wielkosportowej, o której mówi się, że na to nie ma środków, to to jest wiele przykładów tego typu obiektów realizowanych w oparciu nie stuprocentowe środki publiczne, ale właśnie o zasadę, formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest formuła, którą na pewno warto rozważyć, jeśli chodzi o potrzebną naszemu miastu halę sportowo-widowiskową. Rozważyć, bo oczywiście jest test rynku, jest pytanie, czy w naszych uwarunkowaniach znajdziemy partnera prywatnego, ale tego się nie dowiemy, jak nie podejmiemy tych działań. Wiele projektów termorenowacyjnych jest realizowanych w formule PPP w wielu innych miastach. Wchodzimy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Państwa. Bardzo dobry przykład. Oczywiście ja nie mówię o tym, żeby miasto realizowało, zarządzało muzeum prywatnym, ale wybudowanie obiektu, skomercjalizowanie niektórych jego funkcji, które mogą być kompatybilne z muzeum, na przykład prowadzenie w tym obiekcie, nie wiem, kawiarni, księgarni, a więc elementu, które można komercjalizować, tym może znacznie skuteczniej wybrać się partner prywatny, a niekoniecznie publiczny. Tak więc wybudowanie, zarządzanie obiektem, udostępnienie go na potrzeb muzeum, to jest formuła, którą można realizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, znacznie zmniejszając koszty po stronie miasta, ale co ważniejsze, na pewno efektywniej przygotowując, realizując inwestycje i nią zarządzając. Nie będę kontynuował, bo oświadczenia to nie czas na głośną dyskusję. Moim celem było tylko wzbudzenie wśród radnych refleksji, że może warto naciskać na zarząd i pana prezydenta, żeby jednak może do tego tematu podszedł, tak jak to wiele miast w Polsce z powodzeniem czyni. I na koniec z jednym z wywiadów usłyszałem informację, że pan prezydent wytłumaczył brak w budżecie miasta ulicy Świętego Wawrzyńca, która jest jedną z jego obietnic wyborczych, stwierdzeniem, że sprawa nie jest zamknięta, że prowadzone jest rozmowy z sektorem prywatnym, co by sugerowało, że pan prezydent szykuje nam niespodziankę i być może o Świętym Wawrzyńcu myśli właśnie w podustwie formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Śledzę te odpowiedzi, to nie jest jednoznaczne, ale być może koledzy partyjni z Platformy wiedzą więcej o tych planach. My też chcielibyśmy się jako Rada dowiedzieć, bo przypomnę, jedną z zasad realizacji projektów partnerstwa prywatnego jest dość szerokie włączanie interesariuszy różnych grup zainteresowanych już na możliwie wczesnym etapie tych projektów. Projekty realizowane w ukryciu generalnie mają mniejszą efektywność, o czym świadczy bardzo wiele przykładów. Dziękuję Państwu.
Dziękuję.